Shall we begin?
Let's begin. Jeden podcast, jedna misja, jedyne takie miejsce, w którym możesz posłuchać rozmów z podcasterami o ich podcastach i pasjach. O ich pierwszych krokach w podcastingu, sprzęcie i finansach. Przed Wami gospodarz audycji Krystian Zych i jego dzisiejszy gość.
Cześć, dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Projekt Porozmawiamy o podcastach powstał przede wszystkim po to, żeby pokazać nowych podcasterów, pokazać osoby, które dopiero zaczynają swoją karierę z podcastingiem, które są na początku drogi podcastera. I mimo tego, że nie zabraknie oczywiście gości, którzy mają już pewne doświadczenie i takich gości będziecie mogli usłyszeć na przykład w następnym odcinku za 2 tygodnie, to oczywiście cały czas tych początkujących, tych, którzy niedawno dopiero zaczęli nagrywać swoje audycje, nie może zabraknąć. I jednym z takich gości będzie nasz dzisiejszy gość. Jest to Wojtek Świętoniowski, który od 3 miesięcy nagrywa podcast Dlaczego nie? Nie mylić z podcastem Bo czemu nie? Ale tutaj wyjaśnienie pojawi się treści rozmowy. Zapraszam więc do posłuchania, co o podcastach, co o nagrywaniu audycji i o tym, czego nie nauczyła nas szkoła, ma do powiedzenia Wojtek z podcastu Dlaczego nie? Powiedz mi, Wojciechu, dlaczego nie?
Dlaczego nie? Ale mi zadałeś pytanie.
No, tak się nazywa ten podcast.
Domyślam się, że właśnie pytasz o nazwę.
Tak, pytam o nazwę, dlaczego tak się nazywa podcast. Dlaczego nie?
Bodajże, nie chcę zmyślać, ale wydaje mi się, że wziąłem to z książki albo Rework, albo The One Thing. Bo tam było coś takiego, że na końcu, w jakimś rozdziale było napisane, nie pytaj siebie dlaczego, zapytaj siebie dlaczego nie. No i tak, szczerze mówiąc, po prostu wziąłem to i skopiowałem. Miałem trochę obawy, bo w Polsce jest podcast Bo czemu nie, bodajże.
No właśnie, to miało być to moje drugie pytanie. Czy nie boisz się tutaj powiązania w tym sensie?
Aha. Wiesz co, ja nawet tego podcastu nie słuchałem. Ale dowiedziałem się o nim tylko dlatego, że jak wysyłałem taką zachętę do agencji kreatywnych a propos jakiejś współpracy, to jedna z agencji odpisała mi, że okej, bardzo fajnie i że jest podcast o nazwie Bo czemu nie? I czy właśnie też się tego nie boję? Ja nie widzę w tym problemu. No wiesz, no to ja mam zupełnie inny content. Nie boję się takiego, że ludzie będą się mylić, bo jakby też mamy trochę inną szatę graficzną. To słowo też nie jest Bo czemu nie? Dlaczego nie? No trudno się pomylić wpisując to w klawiaturę.
No na pewno. To się po prostu brzmi podobnie, nie? No wiadomo, że jasne. Pisząc nie da się tego pomylić, ale tak. Jednak brzmi troszkę podobnie.
Jasne.
A o czym jest podcast Dlaczego nie?
Dlaczego nie podcast? To jest podcast, ma taką piękny podtytuł Wszystko, czego nie nauczyła nas szkoła. I tak naprawdę nie ograniczam się specjalnie do jakichś działów nauki. Myślę, że po prostu każdy temat, który tak mi wpadnie do głowy, to jest to, czego nas nie nauczyła szkoła. Każdy taki bardziej specjalistyczny, nie? To może być coś z psychologii, to może być coś z biznesu, to może być coś z marketingu, to może być coś z finansów. No jest mnóstwo tematów, szkoła nas nie nauczyła wielu rzeczy.
Zdecydowanie. Myślę, że nie byłaby w stanie nauczyć wszystkiego.
Tak, to też nie jest jej jakby... Szkoła nie ma nauczyć nas wszystkiego, tak? Mhm. Szkoła ma nauczyć nas podstaw, a resztę my się mamy nauczyć. Tylko, że no wiadomo, każdy ma jakiś tam zarzut z tyłu głowy do szkoły, no i cóż, ja staram się ten zawód gdzieś tam naprostować i staram się dawać to, czego nie nauczyła szkoła.
A skąd w ogóle pomysł na rozpoczęcie podcastu? Jak to się zaczęło?
O, wiesz co, to jest naprawdę gruba historia, bo ja się nosiłem z jakąkolwiek taką działalnością w internecie jakieś 3 lata, 4 lata. Coś tam zakładałem blogi ze 4 razy i nigdy ani razu praktycznie nie blogowałem. Zastanawiałem się też nad kanałem na YouTube, tylko nigdy nie miałem pomysłu na jakiś taki bardzo, na content na ten YouTube. I właśnie myślałem, że chciałbym sobie robić wywiady i stwierdziłem, że właśnie podcast to będzie to. Tylko, że ta droga do podcastu też nie była taka prosta, bo ja tak naprawdę, ten podcast stał się dla mnie taką alternatywą. Bo ja zacząłem podcast we wrześniu tego roku, 2018, a w styczniu miałem wyjeżdżać do Stanów. Nie wyjechałem, zostałem w Polsce i stwierdziłem, że muszę coś robić, muszę się za coś wziąć, takiego co chciałem robić w internecie i podcast to jest mój sposób na to, żeby właśnie działać tutaj, żeby sobie robić fajny content, merytoryczny w miarę. Teraz na YouTubie jest troszkę inaczej, bo też są te merytoryczne treści i tak dalej, ale jednak sądzę, że dalej ten podcast to jest tak ta godzina, dwie, półtorej, to ludzie tego podcastu słuchają. Na YouTubie godzinnego filmu no ciężko, żeby ludzie oglądali cały czas.
No to jest zdecydowanie bardzo duży argument za tym, żeby faktycznie zainteresować się podcastami. I ja powiem, że jak szukam na YouTube jakichś filmów, korzystam z YouTube regularnie, ale dla mnie YouTube to jest naprawdę głównie źródło jakichś informacji, gdzie potrzebuję szybko jakieś rozwiązanie. Szukam problemu na przykład jak skonfigurować jakąś opcję w jakimś programie, którego nie znam. I w tym momencie wiem, że YouTube będzie miał dla mnie odpowiedź. Piękną, obrazkową, tak, nawet gdyby to było po norwesku, bo takie filmy czasami mi się zdarza oglądać, to po prostu mam ten obraz i jestem w stanie szybko powtórzyć to, co się tam dzieje, ale są to głównie no, 5-10-minutowe nagrania tak. Jednak i rzadko, no, rzadko korzystam z dłuższych. A podcast to faktycznie nawet dwugodzinny, no nie wiem, że na raty, tak? Ale tak. Zawsze wysłucham.
No podcast ma jeszcze tą zaletę, że nie ma tego screen time. Włożysz sobie słuchawki, idziesz biegać, jedziesz samochodem, idziesz po chodniku i słuchasz podcastu, a YouTube'a no to jak nie oglądasz filmu na YouTubie, to samo audio, no to jakby po co?
A dzisiaj jeśli... no, są osoby, które słuchają podcastów z YouTube'a, natomiast...
Są, no ale właśnie to osobiście... są podcasty z YouTube'a.
To są podcasty, tak.
Taki content typowo na YouTube robiony.
No mi osobiście na patrzenie na wywiady na przykład dwóch osób na YouTubie chyba byłoby szkoda czasu.
No jasne, no właśnie, a jak masz to na YouTube, to nawet nie możesz wyłączyć, kurczę, wyświetlacza w telefonie, nie? Bo ci się wyłączy filmik.
Chciałem cię zapytać, dlaczego nie przymierzałeś się do nagrywania wywiadów, skoro mówiłeś o wywiadach na YouTube'a właśnie, ale właśnie chyba odpowiedziałeś mi, ubiegłeś trochę moje pytanie.
Tak, to też nie ukrywam też, że jakby sprzętowo i logistycznie jest to cięższe o wiele bardziej. Po pierwsze dlatego, no ja tam mam jakąś tam przeszłość z edycją wideo, także to nie byłoby specjalnie problemu, ale po pierwsze sprzętu też troszkę mieć trzeba więcej, po drugie no jakby dogrywanie gościa, żeby gość do ciebie przyjechał albo ty, żebyś do niego przyjechał, zaczyna się robić skomplikowanie. To jest proste, o ile sobie nagrywacie w domu, tak jak my teraz, ja siedzę u siebie, gadam przez mikrofon, ty siedzisz u siebie, gadasz przez mikrofon. No a już dogrywanie, żeby ktoś do ciebie przyjechał albo ty do kogoś i tak spędzenie ze sobą powiedzmy z 3 godzin, no bo po pierwsze musisz sobie tam przygotować wszystko, musisz sobie pogadać z tym gościem, żeby się łatwiej rozmawiało. No, ludzie są różni, więc to jest tak, że z jednym pogadasz godzinę i znacie się, czujecie się, jakbyście się znali od lat. No a drugi po 2 godzinach rozmowy będzie taki nierozbujany w cudzysłowie, no i ten wywiad też nie będzie najlepszej jakości, nie?
No ale to również i jeżeli coś nie zaiskrzy, jeżeli nie zaskoczy, to również tak. I tutaj w podcaście mogą być też problemy z nagrywaniem. A ty skąd jesteś, przepraszam?
Niedaleko Rzeszowa. Małe miasteczko malownicze o nazwie Łańcut. Mamy piękny pałac, zapraszam.
No widzisz, no ode mnie z Poznania do Łańcuta dojechać po to, żeby nagrać podcast, no to powiem, że byłby to drobny problem.
No właśnie, pomijając to, że podcast...
Może nie tyle, żeby po prostu wsiąść do samochodu i jechać, bo akurat, bo to problemem nie jest, ale jednak czas przejazdu samochodem, pociągiem, no czymkolwiek, no to jednak trochę zajmuje.
Jasne, no i jest to, że jakby podcast, no nie ukrywajmy, na początku, później są duże liczby, mogą być duże liczby, ale na początku podcastu nie ma sporej liczby pobrań, nie ma sporej liczby odsłuchań, więc jakby to takie jeżdżenie po Polsce dla jednego gościa, no może się okazać, że trzeba by mieć albo dużą poduszkę finansową, bo tak jako part-time job to tak ciężko to chyba robić, tak mi się wydaje.
Znam jedną taką sytuację. Znam jednego takiego podcastera, który właśnie coś takiego zrobił.
Z tym, że jest to osoba, która.
Jest to osoba, która ma już swoją społeczność po prostu.
Tak, jest dużo większa różnica pomiędzy budowaniem społeczności na podcaście, a zutylizowaniem sobie tej publiczności za pomocą podcastu, nie? Mhm. Ciekawy będzie, jak co się stanie z tą naszą elitą podcasterów. Nie mówię o pierwszej dwójce, o Marku Jankowskim i o Michale Szafrańskim, ale ciekawy jestem, co się stanie, powiedzmy tak, z podcasterami od 4 do 10, gdy ludzie z YouTube'a przyjdą. Bo przecież swój podcast ma zacząć Kuba Klawiter, który mówi, że nagrywa, teraz przerwali, ale to ma być projekt, który będą realizować, tylko na chwilę go zawiesili. Langusta na Palmie też tam ma chyba gdzieś być podcast. Krzysztof Gąciarz się przymierza do podcastu.
Nie wiem, jak długo się Krzysztof Gąciarz przymierza, ale ja już o tym jego podcaście słyszałem jakiś czas temu.
Ja też już jakiś czas temu słyszałem, no.
Więc trudno powiedzieć, co to z tego wyjdzie. Nie wiem, jak to będzie wyglądało w momencie, jak się pojawią nowe podcasty. Ile osób odejdzie od obecnych podcastów, żeby zacząć słuchać innych. Ale jak zauważam, obserwuję statystyki, czy swoje, czy swoich klientów, bo ja edytuję podcasty kilku osób, współpracuję z paroma podcasterami. I no do niektórych, nie do wszystkich tych osób, ale do niektórych mam dostęp do statystyk, mam możliwość przeanalizowania, jak to tak naprawdę wygląda. I zauważyłem taką jedną rzecz, taką jedną cechę prowadzenia wywiadów z innymi osobami, które mają swoje społeczności już jakieś zbudowane. Czyli czy są to chociażby topowi sportowcy, tak, czy inni podcasterzy, czy osoby, które po prostu już mają swoją społeczność, już coś osiągnęły, to powiem ci, że praktycznie nie obserwujesz takiego zjawiska, żeby ktoś odchodził dla kogoś innego. Z reguły to jest tak, że zaczyna się dodatkowo obserwować drugą osobę, albo dodatkowo słuchać drugiego podcastu, albo dodatkowo jeszcze dołącza się coś tam. Tą uwagę się trochę rozprasza. Wiadomo, że przy rozproszeniu uwagi w pewnym sensie coś tam tracisz, tak, jako podcaster, ale są to na tyle niewielkie zmiany, że ja przynajmniej nie jestem w stanie tego, no przynajmniej z tabelek, ze statystyk, z tego, do czego mam dostęp, nie jestem w stanie tego wyłapać.
Nie rozumiem. Wiesz co, ja nie mówiłem o tym, że na przykład ktoś od kogoś odejdzie, jakiś słuchacz, tylko że jak przyjdzie cała masa nowych użytkowników do podcastów z YouTube'a, to zepchnie te podcasty, które są dzisiaj w topce, niżej. I te podcasty ludzi z YouTube'a będą najwyżej.
Niekoniecznie. Tak niekoniecznie.
Myślisz, że nie przejdą z platformy na platformę?
Może też być tak. Przede wszystkim to nie będzie tak, że oni wszyscy przejdą w ciągu tygodnia. Owszem. To jest jedna rzecz, a druga kwestia, moim zdaniem bardzo, bardzo istotna i to może być kluczowe, to może być ważne dla wszystkich podcasterów, niezależnie od tego, czy jesteś w top 10, czy nie. Druga kwestia jest taka, że jeżeli do w ogóle podcastów, do słuchania podcastów będzie się przymierzało coraz to więcej osób, to podcasty będą coraz to bardziej popularne. Będą coraz to bardziej popularne, to coraz to więcej osób będzie nas słuchało. Przez co znowu będziemy coraz to bardziej popularni i myślę, że może jakieś drobne roszady, jeżeli chodzi o miejsca, będą. Aczkolwiek ja nie jestem w stanie ci powiedzieć, kto jest na pierwszym, kto jest na piątym miejscu, jeżeli chodzi o słuchalność polskich podcastów. Są podcasterzy, którzy mniej się udzielają na Facebooku, na przykład więcej na Twitterze i w tym momencie mniej ich widzimy, tak? Tam, gdzie jesteśmy na co dzień.
No ale topkę więc nie jestem w stanie wyłapać.
Ale te statystyki iTunesa są takie, że wiesz, powiem ci,
no
że
wiem,
mój podcast w Hongkongu jest na setnym miejscu na przykład, nie? Na kilka milionów podcastów.
Jasne.
No, już widzę, jak w Hongkongu słuchają mojej audycji.
No proszę cię.
Po polsku. Ostatnio w statystykach słuchalność mojego podcastu według iTunesa w Czechach rośnie. W Słowacji bodajże trochę maleje.
W Norwegii także.
Na Węgrzech gdzieś tam, czy w jakimś innym kraju, który mówi tak odmiennym językiem, że właściwie nie da się zrozumieć moich audycji, też gdzieś rośnie. Ja nie wierzę, a w ogóle jeżeli miałbym mówić o statystykach tym, które iTunes na swojej własnej stronie udostępnia w tym serwisie Podcast Connect, no to tam tak naprawdę słuchalność moich odcinków jest praktycznie zerowa, bo tam statystyki się w ogóle nie wyświetlają, bo iTunes stwierdzi, że ma za mało danych, żeby powiedzieć mi, jakie są odsłuchania moich audycji. Czyli mimo tysięcy odsłuchań, iTunes stwierdzi, że tak naprawdę te kilka tysięcy, to tak naprawdę oni tego w ogóle nie zauważają, bo oni twierdzą, że ja nie mam w ogóle słuchaczy na przykład, nie?
Wiem.
I na Spreakerze na przykład mój podcast rośnie w statystykach i to bardzo mocno. A na iTunesie okazuje się, że oni twierdzą, że w ogóle nikt tego nie słucha. Także ja nie wierzę w statystyki iTunesowe w ogóle i nie wierzę w ich rankingi, nie wierzę w ich listę odcinków najpopularniejszych, bo zauważyłem, kiedyś obserwowałem kilka podcastów, Te same podcasty potrafią być jednego dnia na 7 miejscu, innego dnia na 300. I to w odległości powiedzmy 2-3 dni. Mhm. No, dla mnie to nie jest wiarygodne, bo jakby 7 spadł na 9, to bym zrozumiał. Na 10 ewentualnie jeszcze, no dobra, okej. Okay. Ktoś zabłysnął z jakimś mega ciekawym odcinkiem, tak? I zepchnął inne. Ale nie można spaść w ciągu 2 dni o 300 miejsc. To jest po prostu niemożliwe.
Ciężko. No a co do tego wzrostu popularności podcastów, no to właśnie to jest między innymi powód, dla którego jestem tutaj, a nie nigdzie indziej. Jakbym wszedł na YouTube'a, to bym się musiał męczyć, żeby się przebić. Na blogu musiałbym się męczyć, żeby się przebić. W podcast wszedłem, pomęczę się, ale wraz z wzrostem popularności podcastów urosnę też ja, organicznie.
A, czyli idziesz na łatwiznę, krótko mówiąc.
Idę, ja jestem... Ja jestem oportunistą trochę. Nie, może nie tyle idę na łatwiznę. To jest po prostu dla mnie logiczne. No jakby...
Nie, śmieję się oczywiście.
Czemu miałbyś trudniej sobie utrudniać życie?
Śmieję się oczywiście jak najbardziej. No dla mnie podcast jest no tak naprawdę jedynym źródłem czerpania informacji o tym, co inni tworzą. No bo na blogi nie mam za bardzo czasu, a na YouTube'a po prostu szkoda mi czasu.
Właśnie. Znaczy mi na YouTube'a by nie było szkoda czasu. Tylko w tym momencie go mało mam i YouTube gdzieś w którymś momencie za parę miesięcy odpalę, ale to nie jest jeszcze ten moment. Tu wiesz, to kwestia też takich priorytetów, ustawienia sobie czego się chce tak naprawdę, jakby od tej działalności w internecie.
No i też w moim przypadku co jest dla mnie wygodniejsze, bo podcast ja sobie po prostu włączę w samochodzie i nawet jak utnę w korku, to jeszcze nie jest problem. YouTube'a na ulicy raczej nie obejrzę.
No i są i tacy.
No, bez przesady. Wróćmy do twojej audycji. Ty zacząłeś całkiem niedawno nagrywać swoje podcasty.
Całkiem niedawno, 4 września. Pierwsze 2 odcinki bodajże wleciały.
Teraz masz tych odcinków ile? Będzie 10?
10.
Co patrzyłem ostatnio?
Miałem 2-tygodniową przerwę z względu na nową stronę i na pracę nad pewnym e-bookiem.
Zamierzasz wydać książkę?
Wiesz co, jeszcze nie teraz. Ale tak, bardzo bym chciał wydać książkę, pewnie, że tak. Jak to się mówi, ludzie noszą kilka książek w sobie, ja myślę, że gdzieś tam też noszę kilka książek w sobie. 2 już kiedyś napisałem, 2 spłonęły, także teraz już tylko kolejne pisać i pokazywać po prostu ludziom, zanim je spalę.
Powiedz mi, bo wspomniałeś przedtem, wpadło mi jedno słowo, że miałeś jakieś doświadczenie z edycją wideo.
Mhm. Moja przygoda taka z internetem, marketingiem, właśnie wideo i tak dalej, to wszystko rozpoczęło się w ogóle w szkole, w technikum, bo wtedy poznałem mojego kolegę, który mnie zaciągnął do naszej lokalnej telewizji i coś tam działaliśmy tak partnersko w lokalnej telewizji, która nazywa się TV Łańcut. Przy okazji tam byliśmy statystami w filmie, przy okazji robiliśmy 2 inne filmy, takie właśnie z TV Łańcut jako takie w cudzysłowie studio produkcyjne. No i co? No i tak to się wszystko zaczęło. Później ten sam kolega zaciągnął mnie, bo potrzebował jednej osoby, jakby partnera, żeby założyć grupę teatralną. No i jakby pociągnął mnie, a ja nigdy w życiu nie miałem żadnego do czynienia z teatrem. No dobra, zróbmy to. Tak się wszystko zaczęło i to się tak dalej toczy tak naprawdę.
Czyli cały czas działać grupy teatralnej?
Tak, w tym momencie jakby właśnie odciąłem pępowinę od grupy teatralnej, którą współzałożyłem. Nie będę nic jeszcze mówił, bo nic nie jest jeszcze pewne, ale być może od stycznia zaczniemy produkowanie własnego spektaklu już z profesjonalnymi aktorami.
Ja znam jednego podcastera, który bierze też udział w grupach teatralnych, ale nie powiem, który to, bo, no bo nie wiem, czy mogę oficjalnie po prostu mówić o takich rzeczach.
Wiesz, to super sprawa. Tyle, ile mi pewności siebie dała grupa teatralna, tyle, ile nauczyłem się dzięki tym wszystkim ćwiczeniom, może być może dziwnym, dzięki jakby interakcji z ludźmi i występowaniu na scenie. Naprawdę jest chyba mało zajęć, które tak mocno cię rozwijają.
No właśnie, zastanawiałem się też nad tym ostatnio, czy przypadkiem tego typu przedsięwzięcie, jakaś grupa teatralna, jakiś udział w przedstawieniach, w czymkolwiek, w czymś, co wymusza w pewnym sensie na tobie wyjście gdzieś przed publiczność, czy to przypadkiem nie jest dobra szkoła również i dla podcasterów? Nie tylko dla osób, które występują przed kamerą, ale również tak. I dla podcasterów.
Te światy trzeba łączyć tak naprawdę. To jest tak, że znaczy, głosem możesz nauczyć się pracować w teatrze, w radiu, w telewizji. Tylko, że w telewizji masz jeszcze pracę, wiadomo, ciałem i tak dalej. W radiu cię nie widać, więc to odpada, więc słychać tylko twój głos i twój warsztat na zasadzie takiej, żebyś ty potrafił prowadzić rozmowę i orientował się w tym wszystkim. w teatrze, no ty wychodzisz i grasz pewną scenę, pewną sztukę, nie? Ale to jest dalej jakby nauka bliskich siebie rzeczy.
Widzę tutaj właśnie takie dosyć ciekawe połączenie tego, co robią podcasterzy, szczególnie właśnie w kwestiach takiej odwagi wyjścia do ludzi, żeby nagrać z kimś jakąś rozmowę, tak? Żeby odważyć się, podejść do kogoś, zadać być może jakieś pytanie, którego być może inaczej wstydzilibyśmy się, czy też balibyśmy się zadać. Myślę, że tutaj właśnie dużo, no już pomijając samą kwestię wymowy, intonacji i tym podobnych rzeczy, myślę, że teraz dużo mógłby nam dać.
Ja wciąż mam problem, bo jak ja wychodzę na scenę, to nie mam absolutnie żadnego problemu. Mam dykcję naprawdę świetną, bo jak ja wchodzę na scenę, to wchodzę w zupełnie inny, nazwijmy to, mode. Mhm. Ale dalej, gdy siedzę przed mikrofonem i jak rozmawiam z gościem w podcaście, to nie jestem w stanie wejść w to samo flow, takie samo jak gdy jestem na scenie.
Myślę, że to kwestia wyćwiczenia.
No tak mi się tylko, wydaje. Wiesz, może bardziej przyzwyczajenia.
Może bardziej przyzwyczajenie.
Bo jak w tym momencie, jak o tym mówimy, to staram się mówić wyraźnie, nie? Bo sobie przypominam o tym. Ale jak jest fajna rozmowa z kimś, to wiesz, jest ciężko tak naprawdę, bo nie myślisz o tym, żeby zachować technikę, tylko myślisz, że ci się fajnie rozmawia.
Ale myślę, że jest to do wyćwiczenia. Myślę, że dałoby się tego nauczyć i też to w jakiś sposób powiązać.
Co do pewności siebie, jeszcze takich właśnie odwagi, co do rozmów z innymi i do zapytań innych o udział na przykład w podcaście, no to powiem ci tak, no ja nie miałem problemu być jakby w cudzysłowie bezczelnym i napisać do dużych ludzi, ale pierwszy mój wywiad, no to ja 5 minut przed wywiadem wylądowałem w toalecie, nie? Mimo tego, że ludzie mi mówią, że jestem pewny siebie, ja też czuję, że jak nie mam specjalnie problemu z tym. Ale po prostu mnie wzięło, mój żołądek zareagował takie, nie inaczej. 5 minut i tyle. Ale to
no, ale
naprawdę...
gości swojej audycji, powiem ci, że masz całkiem fajnych.
Ale będą jeszcze więksi, to tylko początek.
Tylko początek. Piotr Budzki, Agnieszka Skupińska, Marcin Hinc, Monika Kotlarek, Dominik Juszczyk, Marek Jankowski, no same znane nazwiska.
Tak.
Co ma pierwsza liga?
Wiesz, co mi się wydaje? Ludzie dookoła mnie, którzy mnie znają, pytają się właśnie na jakiej zasadzie, Wojtek, czy ty myślisz, czy ty nie sądzisz, że to tak za łatwo ci idzie? Na takiej zasadzie, że ty się odzywasz do tych ludzi i oni tak, no jasne, czemu nie, zróbmy to. A mi się wydaje, że do ludzi strasznie apeluje to hasło takie, wszystko czego nie nauczyła nas szkoła. Szczególnie do tych ludzi, którzy coś w życiu osiągnęli, oni wiedzą, że szkoła ich tego nie nauczyła, oni wiedzą, że zapracowali sobie na to sami. Oni się dzielą wiadomościami w internecie sami, więc dlaczego mieliby nie przyjść i porozmawiać o tym wszystkim, czego nie nauczyła nas szkoła, nie? I ja myślę, że to dlatego się udaje tak naprawdę, że jakby to jest w pewnym sensie spójne, że ja nie chcę nikogo specjalnie uczyć, bo jakby wiem, że moje 21-letnie doświadczenie może mi na to nie pozwalać po prostu.
No tak, ale ty to możesz powiedzieć Markowi Jankowskiemu o prowadzeniu biznesu, tak?
Jasne. Swoją drogą, gdy rozmawialiśmy z Markiem, to Marek powiedział po godzinie rozmowy, żeby mnie zatrudnił. No ale do wątku. Ja jako 21-letni chłopak wiem, jakie problemy mogą mieć ludzie w moim wieku i jakby z tej perspektywy bardziej uderzam. Nie staram się filozofować w tym. Po prostu, jeśli jest temat, na którym się znam, okej, czemu nie? Mogę porozmawiać, bo nawet jeśli ktoś mi zarzuci niewiedzę, no to hej, możemy się spotkać, możemy porozmawiać, nie ma problemu.
No, nie ale masz problemu właśnie z tym, że ci odmawiają? Nie ma takich sytuacji, że wysyłasz maila, odbijać się o ściany, bo jesteś nieznany, bo nie wiem.
Ani razu nie odbiłem się od ściany na takiej zasadzie, jesteś nieznany. Być może taka była gdzieś tam, wiesz, z tyłu był tego motyw, ale tak. Ja nie odbijam się praktycznie w ogóle od ludzi, którzy nie mają asystentów, agentów, menadżerów. Praktycznie w ogóle. Ewentualnie, jeśli nie robimy tego od zaraz, to jest takie coś, że odezwij się za 3 miesiące. I powiedzmy, za te 3 miesiące faktycznie rozmawiamy. Odbijam się od ludzi w tym momencie, kiedy właśnie jest asystent i kiedy to moje przesłanie, wszystko czego nie nauczyła nas szkoła, nie trafia do tego influencera, do tego, który sam na to zapracował, tylko trafia do zwykłego pracownika, który może być super, może być troszkę mniej super, nie? I jakby on też patrzy na cyferki. I no, odbiłem się od paru ludzi, ale naprawdę ja sam jestem tak samo zaskoczony i wydaje mi się, że dużo łatwiej jest zaprosić kogoś dużego niż małego. Naprawdę.
No widzisz, a jednak wiele
niż
osób...
mniejszego, może nie małego, ale niż mniejszego.
Wiele osób twierdzi, że jest właśnie wprost odwrotnie, że najpierw próbuje, zresztą wiele osób nawet radzi w ten sposób. Mhm. Wiele nawet osób, które są bardzo znane, które już sporo osiągnęły, radzi właśnie w ten sposób, żeby zaczynając swoją karierę z podcastem, z YouTube'em, z wywiadami, no z czymkolwiek, w ogóle zaczynając swoją karierę, żeby najpierw rozmawiać ze znajomymi, z rodziną, wiadomo, żeby się nauczyć w ogóle rozmawiać z ludźmi, tak? Mm-hmm. Bo to też jest istotne. Potem kontaktować się raczej z osobami albo mniej znanymi, albo na niewiele wyższym poziomie niż my, jeżeli chodzi o popularność, a do tych najpopularniejszych trafiać dopiero później, dopiero gdy mamy już jakąś tam mm-hmm. swoją markę wyrobioną i coś już osiągnęliśmy i coś po prostu możemy pokazać. I to argumentowane często jest tym, że każdy patrzy, co on z tego będzie miał, tak? Jeżeli poświęci ci godzinę czy dwie na nagranie, no to co on z tego będzie miał, poza tym, że sobie przez dwie godziny pogada tak. o rzeczach, z którym gadał tysiącem innych tak. osób.
Jasne.
No i właśnie tutaj wiele razy, naprawdę wiele razy słyszałem tego typu opinie i no muszę przyznać, że sam się po części z nią zgadzam.
Wiesz co, ja się po części z nią zgadzam, tak samo jak ty. Tylko to jest taka kwestia, po pierwsze, co ty chcesz od gościa, po drugie, co ty masz dla niego do zaoferowania, no nie? Mhm. I ja chcę od gościa tak naprawdę, no nie czarujmy się, ułamek wiedzy i ułamek jego zasięgu. Mhm. Tak jest, no bo ludzie, którzy robią wywiady i którzy zaczynają robić wywiady, no jakby nie patrzeć, gdzieś tam pobocznie wybijają się na plecach swoich gości. Zdaję sobie sprawę z tego zarzutu. Ja wiem, że to jest taki zarzut dość pusty czasem, ale są ludzie, którzy wybijają się dosłownie na plecach swoich gości. Jeśli chodzi o tą drugą rzecz, co dajesz im, no bo jeśli przychodzisz jako ktoś duży i tak, hej, przyjdź do mnie i ja ci dam, zrobimy wywiad i ja mam zasięgu tyle i tyle, trafisz do tylu i tylu ludzi, nie? Mhm. Okej, i ja tego nie mam do zaoferowania. Ale ja bardzo mocno wierzę w to, że właśnie to hasło moje sprzedaje. Ten pomysł na podcast, to wszystko, czego nie nauczyła nas szkoła, że to bardzo mocno sprzedaje i to, że jestem w tym spójny, że właśnie nie chcę uczyć, że chcę się uczyć i że do tego się przyznaję.
To myślę, że trzeba by spytać twoich gości kiedyś przy okazji, mhm. dlaczego zdecydowali się na rozmowę z tobą.
Cóż, no być może no. zrobię taką ankietę.
Myślę, że nikt by się nie obraził, gdybyś wprost spytał.
A myślisz, że jakie są powody? Dlaczego się zgadzali?
Trudno mi jest powiedzieć, ale no powodów jest kilka. Po pierwsze, na co ja zwracam uwagę? Na przykład dobrze przygotowana oferta, dobrze przygotowane zapytanie, nie wiem, mail, list, no cokolwiek, mhm. tak? Czyli pierwsza tak. forma kontaktu. W momencie, jak ktoś pisze w pierwszej wiadomości rzeczy, które do mnie nie trafią, to po prostu ja taką wiadomość odkładam na półkę albo kasuję i wiem, że prawdopodobnie do niej nie wrócę. Jeżeli taka wiadomość jest napisana całkiem fajnym językiem, jest napisana w fajny sposób i mnie zainteresuje, to nawet jeżeli jest to osoba mi całkowicie nieznana, no to przede wszystkim podoba mi się temat, tak? W tym momencie ktoś mnie czymś zainspiruje, zachęci mnie do tego, żeby pogrzebać chociażby trochę w internecie, poszukać, kto to jest, czego ode mnie chce i co obie strony mogą z tego mieć. Także dobrze napisana oferta, dobrze napisany list, to jest moim zdaniem ważniejsze niż nazwisko. Mhm. No bo jak ktoś ma dobre nazwisko, a napisze coś tak byle jakiego, że nie da się tego czytać, no to po prostu no do śmieci, sorry. Mhm. Druga kwestia to może być temat. Komuś może po prostu podpasować temat, na który chcesz porozmawiać. Tutaj też wiadomo, no tak już takie postacie jak wspomniany Marek Jankowski prowadzi firmę i przypuszczam, że on o tym jak prowadzić firmę to już dostał jakieś pewnie z 50 milionów pytań. Ale jeżeli tak, tylko... to samo sformułujesz w inny sposób i zapytasz go o inne rzeczy, to może być dla niego też ale pod tym kątem jeszcze na przykład nie rozmawialiśmy, tak? O moim biznesie. Jeszcze tego tematu w ten sposób na przykład nie poruszyliśmy. I to też może być zachęta. Także to może być temat, to może być, tak jak mówisz, twoje hasło też. Także tutaj przyczyn może być wiele różnych i tak naprawdę dla każdego ona może być inna. Myślę, że to po prostu... Warto byłoby po prostu zapytać przynajmniej niektóre
To będzie
osób.
Takie, dlaczego zgodziłeś się wystąpić w moim podcaście? I taka odpowiedź, dobra wola.
Z litości, no?
Tak, litość, tak.
Wiesz, no może być tak, no nie, no może nie przeprowadząc ankiety, ale po prostu pytając kogoś podczas nagrania. A tak w ogóle to co spowodowało,
że kusiło mnie nieraz, ale jakby to by mnie, jakoś tak czułem, że to postawi mnie w takiej niższej sytuacji. Bo ja zawsze, właśnie to jest też to, ludzie pytają mnie właśnie, czy w cudzysłowie nie boję się napisać do tych ludzi, nie? Tak kurczę, dlaczego miałbym się bać? W moich żyłach płynie ta sama czerwona krew, co w ich. To, że im się udało w życiu osiągnąć coś więcej, mimo tego, że są dużo starsi ode mnie często, no jakby ja mam 21 lat, oni są starsi ode mnie, więc nie ma co porównywać komu się co udało, bo ja mogę być równie dobrze za te parę lat tak samo mieć tak samo dużo sukcesów jak oni, tak? Więc jakby dlaczego mam się bać to robić i jakby jesteśmy na równym poziomie, jeśli ty się nie zgodzisz na wywiad ze mną, okej. Nie ma potrzeby stawiać swojego gościa jakoś tak na piedestale, że przyjdzie do ciebie ktoś duży, to jest o Boże, on naprawdę się zgodził albo on naprawdę się nie zgodził, nie? No ludzie mają różne problemy na zasadzie, znaczy różne problemy. Ludzie mają często mało czasu, jeśli ty im się wpasujesz akurat w ten czas. I właśnie to jest to, dlaczego nie robię YouTube'a. Na YouTube'a musiałbym poświęcić na przykład z gościem powiedzmy 3-4 godzinki, a ten podcast zrobię w godzinę i ja nie jestem już problemem dla tego gościa. Mm-hmm. Po prostu nie jestem problemem w cudzysłowie. No i tyle. Z Markiem Jankowskim było naprawdę inne podejście, bo było moje prywatne, bo rozmawialiśmy o teście mojego biznesu. Mm-hmm. A tak naprawdę, no to co, z Bartkiem Szaro rozmawialiśmy o tanim podróżowaniu. No tego, ten temat przewinął się już wiele razy. Z Moniką Kotlarek rozmawialiśmy o pewności siebie. No to ten temat też przewinął się. Z Piotrem Budzkim wyszedł w sumie bardzo fajny wywiad tak naprawdę. Jest w topce moich najbardziej słuchanych wywiadów. Myślę, że wyszedł fajnie. To był mój pierwszy wywiad z Piotrem Budzkim. Mm-hmm. I właśnie to przed nim miałem problem żołądkowy i ten podcast poszedł na tyle źle, że ja musiałem go później pociąć, dograć jeszcze raz swoje pytania, przyłożyć odpowiedzi Piotra i jakby tak to ciąłem i montowałem, nie? I dlatego to wyszło dopiero w czwartym odcinku, ale gdy to wszystko zmontowałem, miałem ogólnie wcześniej takie zarzuty do siebie i wielkie wyrzuty, że poszło to tragicznie, że zmarnowałem naprawdę świetnego gościa, a ten wywiad naprawdę poszedł świetnie w momencie, kiedy to zmontowałem i jakby słuchałem tego, to tak każde pytanie łączy się z kolejnym i to było takie, może nie teraz, może nie jestem w tym jakiś świetny, cudowny, ale może będzie w tym jakaś przyszłość.
No Piotr jest ciekawą osobą i też ma, no, można powiedzieć, całkiem ciekawą historię do opowiedzenia, tak? Bo jako psycholog jest właścicielem ogromnej firmy informatycznej.
Tak.
Więc to się wszystko całkiem ciekawie łączy. No.
Piotr mnie zaskakuje na takiej zasadzie, że on naprawdę i tak jak się mówi często w wywiadach, że takie, o, chciałem cię o to zapytać, ale wyprzedziłeś moją myśl. Piotr wyprzedzał moje 4 myśli. Ja naprawdę pociłem się, żeby wymyślać pytanie, kolejne, bo on odpowiadał na 3 pytania jednocześnie, które ja jeszcze nie zadałem.
Miałem raz taką sytuację, że właściwie zadałem pytanie, a mój gość po prostu popłynął i opowiadał tak długo, że mi się skończyła lista. Skończyła mi się lista pytań pomocniczych, lista pytań dodatkowych, lista pytań, które jeszcze mógłbym wymyśleć i w tym momencie mój rozmówca po pół godzinie skończył. Piękny, piękny, naprawdę rewelacyjny monolog. Przerwany tylko co jakimś czas moim I tak naprawdę w tym momencie to już w ogóle nie miałem pojęcia, o co ja jeszcze mogę go zapytać, bo wszystko, o co mógłbym chcieć go zapytać, o wszystko, co mógłbym chcieć wymyślić gdzieś w trakcie rozmowy, to właśnie w piękny sposób zostało powiedziane i to był problem.
Wiem, to jest problem. A co do listy pytań, to ja przestałem jej używać w ogóle. Ostatnimi czasy piszę sobie tylko i wyłącznie zagadnienia, tematy, które chcę poruszyć z gościem i w ogóle nie piszę pytań praktycznie. Bo słusznie. Zauważyłem, że jak zacząłem pisać pytania, to był ping-pong, to było AB, 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 AB.
Słusznie, bo czasami jak czytam wywiady gdzieś w internecie, to jestem w stanie pokazać palcem, który wywiad był nagrany i przepisany, a który wywiad to było na zasadzie przyślijcie mi pytania mailem, to na nie odpowiem. Mhm.
No bo jak ci wyślę pytania mailem, a ty odpowiesz, no to nigdy nie będzie płynne. To zawsze będzie AB, AB, no bo ja jako pytający nie mogę zadać tego pytania follow-up i nawiązać do twojego tematu, nie? Chyba, że ja mam w głowie, co ty odpowiesz, ale znowu, jeśli ja mam w głowie wywiad, co ty będziesz mówił, to tak naprawdę jest kiepski sens w ogóle przeprowadzania go.
To znaczy się nie, no dobrze jest przynajmniej mieć jakąkolwiek orientację w tym, co może paść, tak? Ale to wystarczy użyć innych słów, żeby kolejne pytanie brzmiało inaczej, więc tak, to też nie zawsze się tak da. Okej, listy pytań nie masz. A na czym nagrywasz? Jakiego sprzętu używasz do nagrywania podcastu?
Ja używam i moim zdaniem źle zrobiłem, bo ja kupiłem Blue Yeti. Kupiłem Blue Yeti na USB i praktycznie laptop, pop filtr i mam takie, Boże, nie wiem jak to nazwać, akustyczne pudełeczko, tak żeby nie łapało dźwięku z przestrzeni. Ale uważam, że ten mikrofon był troszkę błędem, bo ja na początku nie potrafiłem za bardzo obsłużyć dobrze tego audio i do dzisiaj się uczę tego i myślę, że jakbym kupił mikrofon pojemnościowy, tak to się nazywa?
Znaczy no Blue Yeti jest w pewnym sensie pojemnościowy, na USB.
Chodzi mi o to, żeby był taki bardziej kierunkowy, żeby nie zbierał tak aż tak dookoła bardzo. Na przykład jak jest Audio-Technika ATR 2100.
2100, tak. Dynamiczny, no to właśnie dynamiczny, to jest, o tym
tak, mówisz. Tak, o właśnie, jakbym kupił dynamiczny mikrofon, to myślę, że byłoby mi łatwiej to robić.
Dzisiaj mikrofony pojemnościowe trzeba przede wszystkim na początku dobrze ustawić, trzeba umieć je ustawić, żeby one odpowiednio działały. I jest to zdecydowanie trudniejsze faktycznie niż w przypadku mikrofonów dynamicznych.
I jakbym polecał właśnie, to jeśli ktoś miał doświadczenie, okej, niech kupi Blue Yeti, jest świetnym sprzętem, chociaż ja gdzieś tam mam taką troszkę wadę przy jacku na słuchawkach, akurat tylko, że nie mam czasu tego odesłać, bo kurczę, wywiad za wywiadem. Ale jak ktoś nie ma doświadczenia, zaczyna, polecam właśnie tą Audio-Technikę ATR2100.
To jest właśnie go w tym super. Momencie, w tej chwili go używam.
No właśnie.
Mikrofonów to ja mam w ogóle w szafkę. Ale właśnie ten ATR2100 jest podłączony po prostu na, no można powiedzieć, na biurko mam go na stałe, więc reszta po prostu jest traktowana dla mnie jako sprzęt mobilny. W zależności od tego, co, gdzie nagrywam, to używam pojemnościowych bądź dynamicznych, różnych mikrofonów, ale na biurku właśnie stoi właśnie ten. Z tym, że nie jest ten podpięty przez USB, ale podpięty jest przez XLR do interfejsu.
No ten mikrofon jest świetny, jest prosty i kurde brzmi albo jak Hale, albo jak Rode, nie? To jest. I jest, no jest za jedną piątą ceny.
Jest dobry. Wiesz co, nie miałem okazji porównać go do Hale'a, bo nie stać mnie na mikrofon za takie pieniądze, tylko i wyłącznie, bo to, żeby
ale
go
wiesz, tak
z innymi.
Porównując, właśnie Hale jest tak bardzo drogi, a Audio-Technika jest kurde za jedną piątą ceny, a naprawdę ciężko jest wyłapać różnicę.
No jest to naprawdę dobry mikrofon, ale powiem ci, że bardzo trudno dostępny w Europie.
Tak, Amazon bardzo trudno, tylko bardzo,
no wiesz, Amazon, ale z Amazonem też jest tak, że na niemieckim Amazonie w tej chwili jest, kosztuje 100 euro. Uważam, że 100 euro to jest troszkę dużo, bo on w Stanach kosztuje 70 dolarów chyba.
Tak, tak.
Więc te 100 euro to jest wygórowana cena. Bardzo często.
Ale to właśnie dlatego, że nie ma w Europie.
Tak, bo ja nie wiem, czy ich przypadkiem w Europie nie zakazali, czy one przypadkiem nie jest tak, że nie mogą być sprzedawane w Europie. Czy Unia Europejska tam się nie czepiła któregoś z podzespołów, czy też jakiegoś składnika jakiegoś podzespołu, nie wiem.
Już myślałem, tak, że azbest
tak,
miał w środku.
Tak słyszałem. Chyba nie azbest, ale o coś właśnie. Tak mi się przynajmniej wydaje, że słyszałem kiedyś, że chodziło o to, z czego jest któraś z jego części wyprodukowana i coś tam się Unii Europejskiej nie podobało. Nie wiem, czy to nie były plotki, także nie chcę tutaj też teraz powielać plotek, od razu zastrzegam, że to nie jest potwierdzona informacja. W każdym razie one w Ameryce są dostępne i bardzo popularne, bardzo trudno je dostać w Europie. No bo tak jak mówię, na niemieckim Amazonie w tej chwili jest, to jest taka informacja sprzed tygodnia, więc może dzisiaj już go nie być, ale kilka dni temu na niemieckim Amazonie był za 100 euro. 100 euro to jest jakieś 400 i 50 chyba złotych, to nie jest tak mało. Tak. W brytyjskim Amazonie, hiszpańskim Amazonie są praktycznie nie do dostania. I jedynie w Ameryce, no to tak, w Ameryce tak, 70-80 dolarów, oni z tego korzystają nagminnie. Ja mój egzemplarz mam właśnie przywieziony, przesłany ze Stanów, ale ja go dostałem w prezencie z firmy Blabry. W zeszłym roku na święta, także Blabry zrobiło mi taki piękny prezent świąteczny. Jest po prostu rewelacyjny ten mikrofon. Bardzo go lubię. A jego odpowiednikiem, dużo tańszym i już dla odmiany dostępnym, bez żadnych problemów w Europie, to jest Samson Q2U. Jest bardzo, bardzo podobny model. One są wzorowane nawet, Samson jest nawet chyba wizualnie wzorowany na Audio-Technice. No i jeżeli chodzi o jakość dźwięku, to no, trudno jest wyłapać różnicę. Wiesz, jest naprawdę, naprawdę fajny. No będzie fajny. Chyba troszkę tańszy, no ale przede wszystkim jest dostępny, tak?
No ja bym chciał rozbudować ten interfejs. To się będzie działo, ale na sam początek myślę, że mogłem wybrać lepiej, tak jak są te recenzje i te wszystko takie, że Blue Yeti jest świetne, zajebiste i w ogóle. No to na takiej zasadzie uważam, że Blue Yeti jest troszeczkę przereklamowane.
Mi się też tak wydaje. Oczywiście Blue Yeti ma dobrą jakość, jak się nagrywa w praktycznie sterylnych warunkach.
Tak,
To w tym momencie on się sprawdzi, no ale to w tym momencie w takich warunkach sprawdzi się wiele również i innych mikrofonów.
Tak, dokładnie.
Także też uważam, że Blue Yeti jest troszkę przereklamowany i troszkę przeceniony. I to zarówno jeżeli chodzi o opinię, jak i o jego cenę. A jak nagrywasz? Właśnie, nagrywasz wywiady tylko zdalnie, tak? W tej chwili?
Jeden miałem wywiad, który nagrywałem face to face z gościem, ale właśnie przez to, że Blue Yeti nie jest najlepsze na otwarte przestrzenie, to był zwykły pokój i niosło się i to jakoś nie była najlepsza. To był mój drugi wywiad. Tak, w tym momencie nagrywam tylko zdalnie, no jeżdżenie po Polsce, tak jak mówię, jeśli pojawią się większe zasięgi, zdecydowanie będę jeździł, ale na ten moment no jakby keep it simple. Nie ma co utrudniać sobie rzeczy, po prostu trzeba robić i tyle.
Czego używasz do nagrywania zdalnego?
Wiesz co, ja korzystam po prostu z CleanFeeda przy rozmowie z gośćmi, a jeśli bym sobie nagrywał sam ogólnie odcinek, to bym po prostu nagrywał na Audacity. Z tego korzystam i tyle, tak naprawdę. Proste rozwiązanie.
Sam nagrywał, czy rozumiem, że mówisz o sobie, tak? Jak tylko
tak,
głos,
solo.
Tak?
Tak, tak.
No tak, na Audacity ma tą zaletę, że jest bezpłatny. Czyli ceną bije po prostu wszystkie.
Jasne, ale tam jest też na tyle dużo rzeczy, że jakby ktoś, kto nie jest obeznany w audio, w obróbce, i tak tego nie wykorzysta wszystkiego.
A jak wygląda, tak, jak już wspomniałeś o obróbce, jak wygląda u ciebie proces edycji? Nagrywasz, ściągasz pliki z CleanFeeda i co dalej?
I co dalej? W momencie, w którym sobie już nagram wywiad, to jeszcze jak rozłączę się z gościem na CleanFeed, to jeszcze w tym samym momencie nagrywam sobie intro i outro, tak żeby ten dźwięk był na tym samym poziomie, żebym ja był na tym samym poziomie energii też. I później sobie łączę intro, outro oczywiście z wywiadem. Tam optymalizuję troszeczkę kompresja, troszeczkę normalizację tego dźwięku. Ale nie robię jakiejś dużej obróbki tego dźwięku, zdaję sobie z tego sprawę. Myślę, że jakby pod względem audio jest dużo przede mną, jeśli chodzi o ulepszenie tego, ale na ten moment mam na tyle dużo zajęć, że jakby to jest taka kwestia poboczna. Różnie się mówi. Jedni mówią, że podcast to 90% audio, 10% merytoryka, inni mówią na odwrót, że 10% audio i 90% merytoryka. Ciężko powiedzieć, jakby... jak w podcaście jest Gary Vaynerchuk, to mi nie przeszkadza, że on rozmawia, kurde, przez telefon i tam są szumy, nie? Ale jeśli w podcaście jest taki ktoś mniejszy, no dużo mniejszy, nie porównujmy do Gary'ego, no to ta jakość też jest ważna, ale ja staram się jakby znaleźć pośrodku jakieś rozwiązanie, no i tyle. Na początku miałem jakąś muzyczkę, teraz tej muzyczki troszkę się pozbyłem, będę szukał czegoś innego, ale wszystko się zobaczy tak naprawdę.
Dobra, ale doprecyzujmy troszkę. Z jakiego programu korzystasz? W czym edytujesz?
Edytuję w Audacity.
Edytujesz w Audacity, okej. Okay. Czyli tak. Cały montaż, wycinanie wszystkich tych fragmentów, odbywa. Wszystko to, tak. Łączenie, to wszystko w Audacity.
Tak, kompresja, łączenie, później tagowanie, to jest bodajże ID3 tag, tak się nazywa to narzędzie.
Tak.
I później korzystam jako serwera do hostowania plików audio, korzystam ze Spreakera.
Ale jeszcze odnośnie edycji, to jest po prostu proces, który mnie bardzo interesuje, bo wiele osób robi to na 1000 osób, 1000 sposobów tak naprawdę.
Tak.
Edytujesz w Audacity. Na czym polega, jak robisz później tą całą kompresję, normalizację, powiedziałeś? Używasz tych dodatków, które są, tych pluginów, które są wbudowane w Audacity, tak?
Tak.
Nie dogrywałeś do niego żadnych tam, zewnętrznych pluginów?
Nie dogrywałem, tak jak mówię, mój poziom montowania audio nie jest jeszcze na tym poziomie. Jakby staram się wykorzystywać te podstawy. No i tyle. No nie mogę ci więcej za bardzo powiedzieć, no bo nie znam się.
Jasne, rozumiem.
Gdzieś tam chciałem oddelegować swój montaż i nawet znalazłem człowieka, który świetnie to robi, bo wyprostował mi właśnie wywiad z Piotrem, który, tak jak mówiłem, był ciężki. Ale kurczę, muszę się nauczyć takiej regularności troszeczkę, bo mam problem z tym, żeby dostarczyć, powiedzmy, materiał w tym samym dniu komuś. I znowu ja wiem, że on też mi może nie dostarczyć tego materiału w tym samym dniu i muszę sobie i sam wypracować dyscyplinę i muszę znaleźć sobie kogoś, kto będzie miał tą dyscyplinę i będziemy sobie po prostu przesyłać pliki i ja będę wiedział, że za te 2 dni czy za te 3 dni będę dostawał plik i ja będę wiedział, że 2 dni wcześniej mam mu pliki, powiedzmy, przesłać, nie? Takie i takie.
No to zapraszam do współpracy. Ja edytuję podcasty dla kilku różnych podcasterów i powiem ci, że z tą dyscypliną to jest bardzo różnie, bo od niektórych osób dostaję nagrania kilka tygodni wcześniej, tygodni, tak, czyli wiesz, dostaję pliki na przykład, nie wiem, dostałem ostatnio pliki od jednej osoby na przełomie października i listopada, nagrania bodajże 6 tygodni, 6 odcinków do przodu, czyli do połowy grudnia, tak? I w tym momencie zupełnie inaczej rozkłada się tą pracę, tak? Jest ogrom czasu, żeby zająć się jakimiś drobnymi ewentualnie poprawkami, jakimś dograniem, ewentualnie intro, outro, jeżeli coś trzeba zmienić. Natomiast są osoby, które potrafią mi wysłać nagrania w sobotę późnym wieczorem, nagranie, które musi iść w poniedziałek o 8 rano.
No właśnie.
I tak też się zdarza.
I to byłaby też, ja bym był taką osobą. Naprawdę, bo nie dość, że ja siedzę po nocach, to naprawdę dzisiaj się obudziłem o 9 i tak się, kurczę, za godzinę wywiad, trzeba się zebrać, jakoś toaleta, zjeść i ustawić sprzęt, nie? Ale ja naprawdę mam jakoś, tak się czuję, że jak przychodzi godzina 10, to ja mam ciąg do pracy, ja do 3 powiedzmy siedzę i klepię. Ja bym ci po 3 wysłał jakieś tam audio do obróbki i tak wiesz, no na 8 ma być, nie?
Mi się wygodnie pracuje po południu. Znaczy się do południa, pracuję do południa, bo do południa mam czas tak naprawdę na pracę, ale w momencie, gdybym miał wybór, na przykład gdybym miał cały dzień wolny i nie byłoby żadnych innych obowiązków, żadnych innych zadań, to przypuszczam, że do południa bym bardzo dużo czasu zmarnował
na
różne pierdoły.
Tak,
a za jakąś konkretną, rzeczową pracę, taką naprawdę przynoszącą jakieś efekty, to rzadko mi się zdarza, jak mam taką możliwość oczywiście, brać wcześniej niż o 12, 13. I wtedy mogę pracować do naprawdę bardzo późnego wieczora, bo jestem w stanie pracować praktycznie do północy. Ale właśnie wygodnie mi się pracuje po południu.
Ja mam problem z wyciszeniem się. Jeśli ja zacznę pracować po południu, to tak ciągnę to i ja mam w sobie takie poczucie, że ja muszę to skończyć, jak tego nie skończę dzisiaj, to w ogóle będzie bez sensu i nie zjem, nie będę spał, muszę to zrobić dzisiaj, nie? I mam problem właśnie z takim porzuceniem zadania w środku i wyciszeniem się po pracy, bo wiem, że a może by jeszcze coś tam zrobić, może by jeszcze 5 minut. Takie te zalążki pracoholizmu, nie?
Jakie plany z podcastem na przyszłość? Jacyś zaplanowani goście albo jakieś pomysły na ciekawe gości?
No z takich sekrecików, jak się ludzie domyślą, to będą wiedzieli. Będę miał jednego z największych blogerów u siebie a propos produktywności, który trzaska kursy co chwila, który ma już firmę opartą na blogu. To jest jeden. Będę miał pana od narkotyków z YouTube'a. Od razu mówię, że to nie jest człowiek, który był u Karola Paciorka. Będę miał człowieka od dobrych manier. Chyba wszyscy kojarzą pana w muszce. Znaczy wszyscy, może nie wszyscy, ale część ludzi kojarzy pana w muszce. No i może na razie tyle. To są takie dość 3 mocne nazwiska, także to tyle. A takie plany długosiężne na podcast, no to robimy live'y w perspektywie jakichś powiedzmy 1,5 roku może. No to po prostu
ale też
ogarniamy.
Na zasadzie podcastu, tak? Podcastu na
tak, na zasadzie
na
podcastu z wideo, z live'em. To bym bardzo chciał zrobić. Nawet bym chciał zrobić godzinę taką, wiesz, żeby to było wtedy i wtedy i o tej godzinie, żeby nie zaskakiwać ludzi. To byłby taki program na żywo, programik. To byłoby coś, co ja bym chciał robić. No i zobaczymy, jak to się będzie toczyć tak naprawdę.
No zobaczymy, bo tutaj w tym momencie mówiłeś na początku o tych problemach właśnie nagrywania, tak? Z innymi osobami, właśnie szczególnie wideo.
Tak.
Także zobaczymy, jak się uda te problemy przeskoczyć.
Tak, wiesz co, ja dlatego sobie daję czas w tym momencie, e-book leci, niedługo będą lecieć inne różne nowe rzeczy i w tym momencie daję sobie czas na to tak zwane over deliver, czyli dostarczaj jeszcze więcej i na to, żeby zdobywać publiczność i w momencie, w którym już będę miał większą publiczność, to będę miał cokolwiek gościowi do zaoferowania i będę, może nie że będę mógł, ale... W cudzysłowie będę mógł wymagać od swojego gościa, żeby był na tą i na tą godzinę w tym i w tym miejscu.
Może zdradzić swoje statystyki, jak to wygląda u ciebie w podcaście?
W tym momencie na 10 odcinkach na Spreakerze jest 2800 odsłuchań i pobrań razem.
2800 na 10 odcinkach,
tak.
Czyli średnio po 280 na odcinek można powiedzieć, tak?
Tak.
No to jak na początkujący podcast, jak na pierwsze odcinki,
Ja myślę, że jest dobrze.
To jest dobrze. No, to jest dobrze.
Wiesz co, właśnie też miałem w głowie takie, czy to jest dobrze, nie? No to jak usłyszałem raz wywiad, już nie pamiętam z kim, ale Pata Flynna z kimś tam, to właśnie on mówił, że ma 10 odcinków i 1000 pobrań. I wtedy Pat Flynn powiedział takie, o kurczę, super, wspaniale, nie? I no ja wiem, że to jest ta amerykańska też pozytywność i optymizm, ale jeśli Pat Flynn na amerykańskim rynku podcastowym mówi, że 10 odcinków i 1000 pobrań to jest dobrze, to ja zastanawiam się, że 2800 pobrań i odsłuchań i 10 odcinków w Polsce, no to jest świetnie. I sądzę, że jakby to mnie też ratuje, że podcast długo żyje. Te podcasty naprawdę cały czas ludzie słuchają. Właśnie to jest różnica pomiędzy medium społecznościowym a wyszukiwarką internetową, bo na przykład iTunes, YouTube to są wyszukiwarki internetowe tak naprawdę. To nie są takie typowe media społecznościowe. Tam nie wrzucamy update'ów, które żyją jeden dzień, dwa dni. Tam wrzucamy rzeczy, które ludzie cały czas wyszukują. I po prostu myślę, że podcasty długo żyją właśnie dlatego, że ludzie z iTunes, z Google Podcast, Stitcher i tak dalej, korzystają z tego tak samo jak z wyszukiwarki internetowej.
Przede wszystkim jak ktoś dojdzie, znajdzie twój podcast za powiedzmy rok, no to bardzo często przesłucha nie tylko ostatni odcinek, ale i wiele wstecz, tak?
Mhm,
dokładnie. Tak długo nie jest to podcast z bieżącymi newsami, które po prostu przestały być aktualne po tygodniu czy po dwóch, no to tak długo różne osoby, które właśnie dotarły do twojej audycji, po długim czasie będą słuchały również i wcześniejszych odcinków. Pierwsze odcinki moich podcastów też cały czas, pierwsze, no nie tylko pierwsze, ale w ogóle powiedzmy pierwsza dziesiątka, tak? Moich audycji też mają cały czas, odzwierciedlenie w statystykach, cały czas non-stop na okrągło. To wiadomo, to jest mniej niż przez pierwsze tam trzy dni po publikacji, ale cały czas są odsłuchiwane i cały czas w statystykach gdzieś tam te wartości rosną.
No ja mam to samo, tak samo, naprawdę. No jakbym znalazł jakiś podcast i przesłuchał ostatni odcinek, spodobałby mi się, no to kurczę, no to co, mam czekać na kolejne? No nie, no tak jak mi się serial podoba, no to cofam się w sezonach, nie? Tak samo mi się podoba podcast, no to patrzę po odcinkach innych, jakie tam są tematy i staram się czerpać z nich jak najwięcej.
Gdzie osoby, które chciałyby znaleźć twój podcast i czerpać od ciebie, gdzie mogą cię znaleźć?
Najlepszym wyjściem będzie strona internetowa, dlaczego nie podcast.com. I tam już wszyscy sobie ludzie znajdą do Facebooka, do Instagrama, do czegokolwiek. Zapraszam na listę mailingową.
Czyli linki do subskrypcji, to wszystko to u ciebie na stronie, tak?
Tak. A jeśli chodzi o agregatory podcastów, to praktycznie wszędzie mnie można znaleźć. Spotify, Google Podcast, Stitcher, Player FM, wszędzie, gdziekolwiek. I jeśli gdzieś mnie nie ma, to mi powiedzcie, ja tam będę.
O, zaraz znajdę jakieś miejsce, gdzie ci nie ma. No dobra, ale nie mówmy o niszowych brazylijskich katalogach, to już te pomijmy. Życzę ci powodzenia na dalszej drodze podcastowania, żeby sprzęt ci służył i no być może do zobaczenia, do usłyszenia gdzieś przy okazji, czy na jakiejś konferencji, czy na jakimś innym spotkaniu podcasterów. Do usłyszenia.
Do usłyszenia, dziękuję bardzo.
Jeżeli chcielibyście nawiązać kontakt z Wojtkiem albo posłuchać jego podcastu, zapraszam was serdecznie na stronie dlaczegoniepodcast.com. A wszystkie linki, wszystko to, o czym mówiliśmy, znajdziecie również i na stronie jakzrobićpodcast.pl/10. Korzystając z okazji, zapraszam serdecznie do wysłuchania kolejnego odcinka naszych rozmów o podcastach, który już za 2 tygodnie, a w nim bardzo ciekawi goście i to więcej niż jeden. Do usłyszenia.